Drodzy Państwo, przed nami kolejny temat w dzisiejszej audycji Aktualności Dnia na antenie Radia Maryja. Witam serdecznie pana doktora Zbigniewa Kuźmiuka, posła do Parlamentu Europejskiego. Witam panie pośle i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Panie pośle, list otwarty do premiera rządu, pana premiera Donalda Tuska, wystosował prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, pan Cezary Kaźmierczak. W tych słowach tego listu nie szczędzi cierpkich słów premierowi i administracji. Jego zdaniem nasze absurdy prawne są dla producentów żywności nie mniej szkodliwe chociażby niż rosyjskie embargo.
Tak, to prawda, no porusza bardzo ważne zagadnienia. Przede wszystkim to są te, w cudzysłowie, domiary podatkowe, coraz częściej urzędy skarbowe. W piątym roku doszukują się zaległości podatkowych, 5 lat po zaistnieniu takiego faktu. No i doliczają do tego karne odsetki i żądają od przedsiębiorców wpłacania tych dużych sum. Pan prezes Kaźmierczak zwraca uwagę na to, że takiemu zobowiązaniu podatkowemu nie jest w stanie sprostać żaden przedsiębiorca, żeby zapłacił zaległy podatek za 5 lat wstecz razem z karnymi odsetkami, i że to oznacza masową wręcz likwidację firm, które tworzą nowe miejsca pracy, i że bardzo często te decyzje są po prostu nieuzasadnione, że mówiąc takim otwartym tekstem, urzędy skarbowe szukają dziury w całym. Najpierw przedsiębiorca ma korzystną interpretację Urzędu Skarbowego, że powiedzmy coś tam mógł wliczyć w koszty uzyskania przechodu, a po 5 latach przychodzi inny urzędnik i to rozwiązanie mu kwestionuje, no i właśnie nalicza dodatkowy podatek za te 5 lat, karne odsetki, każe błyskawicznie zapłacić, a jak nie, to zajmuje rachunek, no co w konsekwencji prowadzi do upadłości firmy. No i prezes Kaźmierczak bardzo ostro formuje tę myśl, ale jak mi się wydaje prawdziwie, że rząd Tuska jest gorszy niż mafia, bo mafia, jeżeli domaga się jakichś płatności, no oczywiście nielegalnych, to żąda tych płatności od danego momentu, a rząd Tuska żąda ich 5 lat wstecz. To stwierdzenie bardzo brutalne. Do tej pory środowiska przedsiębiorców jakoś tak oględnie wypowiadały się o tych rządach. Co więcej, są takie organizacje przedsiębiorców, które do tej pory popierają ten rząd, jak gdyby się nic nie działo, choć nie ulega wątpliwości, że ten rząd jest jednym z najgorszych dla przedsiębiorców, w tym w szczególności tych małych i średnich, bo o tą kategorię przedsiębiorstw upomina się prezes Kaźmierczak. To jest moim zdaniem diagnoza prawdziwa, ale nigdy do tej pory środowisko przedsiębiorców nie formułowało jej tak ostro.
Panie pośle, i do tego jeszcze bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o ocenę funkcjonowania administracji zarządów premiera Donalda Tuska, to nie są jakieś jednostkowe wybryki czy też działania podejmowane przez administrację tego rządu. Wprost prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców mówi w tym liście, że nie ma miesiąca, żeby pana ludzie nie weszli do jakiegoś sektora gospodarki i bez zmiany jakichkolwiek przepisów nagle powiedzieli, że to, co do tej pory robiliśmy w zakresie prawno-podatkowym, było niezgodne prawem i każą to, o czym pan poseł już wspomniał, płacić podatki 5 lat wstecz wraz z odsetkami. Zatem są to stałe, permanentne działania administracji tego rządu.
To prawda, proszę ojca. No z jednej strony mamy załamanie dochodów budżetowych i służby skarbowe są przynaglane właśnie do tego rodzaju czynności. Natomiast te uszczuplenia dochodów podatkowych odbywają się zupełnie gdzie indziej. Szczególnie na przykład są to tak zwane przestępstwa karuzelowe w podatku VAT. Ale ponieważ zajmują się tym organizacje przestępcze, no doskonale zorganizowane, mające całe zespoły prawników i bardzo trudno urzędnikom się do tego dobrać, więc wolą, wybierają właśnie tych drobnych przedsiębiorców, których można w każdej chwili skontrolować i można coś tam na nich znaleźć. Proszę ojca, rzeczywiście to dotyczy nie tylko aparatu skarbowego. W tej chwili mamy taką akcję realizowaną z kolei przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To chodzi o z kolei zaległe składki dotyczące umów o dzieło. Otóż właśnie przez 5 lat ZUS przyjmował te umowy za coś, które, co może funkcjonować w obrocie gospodarczym. Od nich generalnie nie odprowadza się składek emerytalno-rentowych. Natomiast teraz urzędnicy ZUS-u właśnie sprawdzają u przedsiębiorców tego rodzaju umowy. Najczęściej je kwestionują, mówią, że powinny to być umowy zlecenia. No i właśnie także nakazują płacenie zaległych składek emerytalno-rentowych razem oczywiście z odsetkami. To jest podobny mechanizm. Wprawdzie ZUS no, jest oddzielną instytucją i nie ma charakteru skarbowego, ale nie ulega wątpliwości, że dotyczy to także bardzo dużych pieniędzy i bardzo często, jeżeli taka umowa zostanie zakwestionowana dopiero po 5 latach, to należności za te 5 lat razem z odsetkami ustawowymi, które wynoszą rocznie kilkanaście procent, no to jest obciążenie, które jest w stanie uderzyć w finanse nawet dużych firm, więc to wygląda na zaplanowaną działalność, której skutkiem niestety będzie likwidacja tych firm i utrata wielu dziesiątek, jeżeli nie tysięcy miejsc pracy. To oznacza, że ta administracja jest skrajnie nieprzyjazna dla sektora, który wytwarza 2/3 polskiego PKB, blisko 2/3, i zatrudnia blisko 90% wszystkich zatrudnionych w gospodarce, bo to jest potencjał małych i średnich firm w Polsce. Jeżeli w te firmy następują uderzenia aparatu skarbowego, aparatu ZUS-owskiego, to jest uderzenie w podstawy naszej gospodarki.
Uderzenie w małe firmy, w polskie przedsiębiorstwa, ale także czytamy w tym liście, panie pośle, że z drugiej strony korporacji najczęściej zagranicznych ten aparat nie rusza.
Tak, to prawda i to widać, proszę ojca, gołym okiem, będąc jeszcze tu w polskim Sejmie przy okazji omawiania w kolejnym roku wykonania budżetu, zwracałem corocznie na to uwagę, na przykład w odniesieniu do sklepów wielkopowierzchniowych. Powiedzmy sobie my otwarcie, te sklepy działają, polscy konsumenci te sklepy polubili, ale bardzo często jest tak, że płacą one bardzo symboliczne podatki dochodowe, mimo tego, że ich obroty sięgają wielu dziesiątek, jeśli nie setek miliardów złotych rocznie. Natomiast podatek dochodowy jest płacony w wymiarze symbolicznym, bo te firmy nauczyły się tak budować koszty, że w praktyce tu w Polsce tego dochodu do opodatkowania praktycznie nie uzyskują. W związku z tym w majestacie prawa płacą niski podatek. Natomiast budują sobie koszty poprzez na przykład zamawianie towarów ze swojego macierzystego kraju po zawyżonych cenach i w ten sposób wypracowany zysk bez podatku wyprowadzają do swojego kraju macierzystego. To jest praktyka obserwowana od wielu lat i minister finansów w tej sprawie nie robi nic, mimo tego, że regularnie co roku przy omawianiu budżetu zwracałem mu na to uwagę. Więc jest jakaś zadziwiająca niechęć do sięgania do kieszeni firm zagranicznych, bo one najczęściej reprezentują bardzo duże koncerny i trzeba by było się im narazić. Natomiast wyjątkowa łatwość do sięgania do kieszeni zwykłych ludzi, małych i średnich polskich firm. To jest rzeczywiście praktyka tej ekipy rządowej. Mówię o tym ze smutkiem i to nie jest tak, że kolejni ministrowie finansów czy pan premier o tym nie wiedzą. Doskonale o tym wiedzą, ale to zjawisko jest niestety tolerowane i dopóki ta ekipa będzie rządzić, w tym zakresie zapewne nie nastąpi żadna zmiana.
Panie pośle, jeszcze jedna ważna sprawa, konferencja prasowa, która odbyła się dzisiaj z udziałem pana i pana posła Janusza Wojciechowskiego, także posła do Parlamentu Europejskiego, dotycząca bezpośrednio dramatycznej i trudnej sytuacji polskich rolników. Projekt zawieszenia rat kredytowych dla rolników poszkodowanych przez rosyjskie embargo.
Tak, proszę ojca, zdecydowaliśmy się zaprezentować ten projekt i zgłosimy go do laski marszałkowskiej, bo sprawa jest niecierpiąca zwłoki. Otóż duża część działalności rolniczej odbywa się w oparciu o kredyt. Rolnicy biorą kredyty na zakup ziemi, na upełnowolnienie, na modernizację gospodarstw, na maszyny rolnicze. Wreszcie biorą kredyty obrotowe, które pozwalają im kupować środki do produkcji. Więc jeżeli to jest gospodarstwo towarowe, to ono najczęściej funkcjonuje w oparciu o pieniądze pożyczone. teraz w sytuacji, kiedy tego rodzaju gospodarstwo eksportowało część swoich płodów rolnych właśnie do Rosji i objęło ją embargo, no to nie będzie miało bieżących dochodów albo będą one mniejsze niż było to do tej pory, wyraźnie mniejsze i w związku z tym może być kłopot ze spłatą rat kredytów. My nie mówimy ani o darowaniu tych kredytów, ani o ich umorzeniu, tylko mówimy o zawieszeniu spłaty rat, bowiem w sytuacji, kiedy rolnik do banku takiego kredytu, raty kredytu nie spłaci, to bank najczęściej stawia cały kredyt w warunki wymagalności, czyli żąda spłaty całego kredytu, co przy dużych gospodarstwach może prowadzić do ich bankructwa. Uważamy, że na najbliższy rok od momentu wejścia w życie tej ustawy te raty powinny być zawieszone. Bank w dalszym ciągu obliczałby sobie, czy doliczałby sobie odsetki, a te odsetki za ten czas byłyby wliczone do straty rolnika, jaką poniósł w związku z embargiem i zostałyby spłacone z tych funduszy, które negocjujemy w tej chwili w Unii Europejskiej, tego funduszu ryzyka i ewentualnie wspierane także środkami z polskiego budżetu, o czym mówił minister Sawicki. Więc naszym zdaniem uspokoiłoby to środowisko rolnicze i jak sądzę także środowisko bankowe, że tu nic złego się nie stanie, bo kredyty są, czy raty kredytów są tylko odroczone i odsetki za ten czas zostaną po prostu bankom zapłacone tylko w późniejszym terminie. Bo naszym zdaniem za chwilę ten problem stanie się drażliwy i minister rolnictwa wtedy będzie nerwowo poszukiwał jakichś rozwiązań. Teraz jest czas, żeby się tym zająć. I taką propozycję złożyliśmy do laski marszałkowskiej. Ale proszę ojca, jeżeli ojciec pozwoli, zwróciliśmy również uwagę na dwie istotne rzeczy, które są związane z tym embargiem. Druga bardzo istotna rzecz to naszym zdaniem minister rolnictwa nie wykorzystuje instrumentów, które ma w tej chwili ciągle w ręku. Otóż na przykład minister rolnictwa jest współwłaścicielem 30 rynków hurtowych rozlokowanych generalnie w byłych miastach wojewódzkich. Mówię o tym starym podziale administracyjnym, a więc w miarę równo w skali całego kraju. I tam te rynki hurtowe, one działają jako spółki prawa handlowego, ale pobierają dosyć wysokie opłaty od rolników, którzy pojawiają się i tam sprzedają swoje płody rolne. Naszym zdaniem minister powinien zdecydować, aby na jakiś czas, najbliższe parę tygodni, to wjazdowe na taką giełdę, czy te opłaty za korzystanie z infrastruktury tej giełdy nie były pobierane albo były pobierane na zupełnie minimalnym poziomie, to zapewne zachęciłoby część rolników, żeby na tych rynkach towarowych się pojawić. Bo tak, tam jest sporo pośredników, którzy są w stanie sprostać tym opłatom, a bezpośredni rolnicy pojawiają się bardzo rzadko. Gdyby tych opłat nie było właśnie dla tych rolników, którzy mają nadwyżki towarowe i mogliby je sprzedać, to myślę, że konsumenci mieliby dostęp do dobrej jakości towaru po niższych cenach niż do tej pory, a i rolnicy chętniej by przyjeżdżali, bo wiedzieliby, że nie ponoszą żadnych kosztów związanych z obecnością na takim rynku hurtowym, natomiast jest szansa, że część tego, co zawiozą, jednak sprzedadzą po tych obniżonych cenach. Minister rolnictwa, mimo że ma taki instrument, rozlokowany, tak jak powiedziałem, w 30 różnych miastach w Polsce, nawet nie wspomniał o tym, że istnieje taka możliwość, a rolnicy na to czekają. I wreszcie ostatnia rzecz, proszę ojca. Minister od tygodnia mówi o biodegradacji pewnej części plonów, no powiedzmy sobie o zniszczeniu, tak, tego, co rolnicy wyprodukowali. To powoduje bardzo złą krew u samych rolników, a także generalnie u Polaków. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do niszczenia żywności, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy blisko 2,5 miliona ludzi, którzy żyją poniżej granicy ubóstwa. A więc to są ludzie, którym często brakuje na bochenek chleba czy na włożenie czegokolwiek do garnka. I naszym zdaniem nawet te produkty rolne, które mają krótki okres do spożycia, typu kalafiory, kapusta i tak dalej, czy papryka, mogły być dostarczone przez Agencję Rynku Rolnego, to jest kolejny instrument, choćby do tych rozlokowanych w całym kraju banków żywności, a te banki rozdałyby tę żywność, myślę, w przeciągu krótkiego okresu, tym najbardziej potrzebującym. To mogłoby się powtarzać wręcz co tydzień. minister rolnictwa ma do tego aparat, a nawet nie wspomniał o tym, że mógłby go użyć. Burzą się w związku z tym ci pracownicy tych banków żywności, burzą się biedni ludzie, burzą się polscy rolnicy, którzy nie są przyzwyczajeni do niszczenia plonów, które w pocie czoła wytworzyli. Natomiast pan minister widzi to jako sposób to znaczy rozwiązania problemu nadwyżki produkcji. To nam się bardzo nie podoba i zwróciliśmy się do ministra, żeby rzeczywiście podejmował działania, które są logiczne, efektywne ekonomicznie i które pomagają Polakom. Zobaczymy, jaka będzie reakcja, ale odnosimy wrażenie, że ta ekipa postępuje w tej sprawie po najmniejszej linii oporu. No może Unia Europejska coś wam da, to trochę wyrównamy straty, a tak w ogóle to radźcie sobie sami. Mimo tego, że dużo z tych instrumentów jest w rękach ministra rolnictwa i mogłyby być spokojnie użyte. Na to wszystko zwracaliśmy uwagę na tej konferencji prasowej. Mamy nadzieję, że to dojdzie do uszu ministra.
Dziękuję serdecznie, panie pośle, za rozmowę, za to spotkanie na antenie Radia Maria.
Ja bardzo serdecznie dziękuję ojcu, pozdrawiam i ojca, i słuchaczy. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Rozmawialiśmy z panem doktorem Zbigniewem Kuźmiukiem, ekonomistą, posłem do Parlamentu Europejskiego.